środku dnia,
do której mogą Państwo dzwonić. Serdecznie zachęcamy. 618-654-654. Zachęcamy bardzo też do dzwonienia osoby, które z rzadka dzwonią. Zachęcamy debiutantów. Antena jest dla wszystkich Państwa otwarta. Komorniki, wiry, kuślin. No i wiadomość z dziś: sędziny w powiecie szamotulskim, w dodatku 100 metrów od A2. To tutaj spadły kawałki rakiety Elona Muska. No, rakiety jak rakiety. W każdym razie złom spadł na wielkopolskie miejscowości. No i przedwczoraj zaczęło się to w środę 19 lutego, bardzo wczesnym rankiem dla wielu w środku nocy, ale tak zwani łowcy burz nie próżnowali. Obserwowali coś, co zespół Pink Floyd nazwałby The Great Gig in the Sky, czyli wielki koncert na niebie.
Jakieś komety spadające, ale tu jakiś leci z tym, z nimi, widzisz? Taki zielony.
Ale ja takiego czegoś jeszcze nie widziałem.
No ja też nie widziałem. Jakby konwój jakiś.
No, takie przeżycia nie zdarzają się rzadko, często, ale mówią eksperci, że to się może zdarzać coraz częściej jednak. Zorientowani w temacie wiedzieli albo rychło ustalili, co jest grane. Astronom amator Łukasz Kuliński spod Gniezna w rozmowie z Rafałem Muniakiem tak wyjaśniał zaobserwowane zjawisko i jego pochodzenie.
Taka sytuacja zdarza się naprawdę rzadko, żeby akurat dokładnie nad naszym krajem doszło do nieudanej deorbitacji Falcona, w efekcie czego on wszedł w atmosferę, rozpadł się na kawałki i te właśnie płonące, spadające kawałki mieliśmy okazję zauważyć tuż przed godziną piątą.
Skąd wiadomo, że to była nieudana deorbitacja Falcona?
1 lutego dokładnie z Kalifornii wystartowała rakieta Falcon 9, wynosząca na orbitę kolejną grupę satelitów Starlink, odpowiadających za dostarczenie szerokopasmowego internetu na terenie całej naszej planety. Dokładnie dziś miała się odbyć deorbitacja drugiego stopnia Falcona.
Co to znaczy deorbitacja?
Ten drugi stopień tej rakiety, on zbliżając się do atmosfery ziemskiej w sposób kontrolowany powinien uruchomić swoje silniki. Nie zdeorbitował się w sposób jakby kontrolowany. Wpadł z impetem w atmosferę ziemską i rozpadł się na kawałki. I właśnie te płonące kawałki widzieliśmy.
Dodam tylko, że to, co spadło, to służyło między innymi temu, żebyśmy my mogli korzystać z internetu. No i jako pierwszy może pan Piotr zabierze głos. Dzień dobry. Halo, halo, panie Piotrze? Chyba się nie słyszymy. Pan Andrzej? Też się z jakiegoś powodu nie słyszymy. Nie wiem dlaczego, mam nadzieję, że nie mamy awarii telefonu. Trzy elementy, a teraz już wiemy, że cztery, elementy kosmicznej rakiety nośnej Falcon w czterech już właściwie różnych miejscowościach znaleziono w Wielkopolsce. Fragmenty znajdowali mieszkańcy i to ich zgłoszenia postawiły służby na nogi. Interwencję podsumowuje rzecznik prasowy Wielkopolskiej Policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak, a dodam, że to jest wypowiedź jeszcze sprzed dzisiejszego znalezienia czwartego elementu.
Pierwsze informacje o dziwnym obiekcie, który spadł w podpoznańskich Komornikach, otrzymaliśmy po godzinie 9. Tam na miejscu zjawiły się specjalizowane jednostki Straży Pożarnej, które sprawdziły ten zbiornik pod kątem obecności jakichś resztek cieczy bądź gazów, które mogłyby stwarzać jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Po eliminacji tego zagrożenia przystąpiliśmy do oględzin. Był na miejscu obecny również pracownik Polskiej Agencji Kosmicznej. W późniejszych godzinach otrzymaliśmy kolejne sygnały z miejscowości Wiry, gdzie w lesie jeden z spacerowiczów znalazł drugi podobny zbiornik, a później po południu, po godzinie 16, na polu pod Kuślinem w powiecie nowotomyskim został odnaleziony trzeci taki zbiornik. Te zbiorniki są wykonane z materiałów, które wyglądają jak laminaty, z materiałów kompozytowych, które są bardzo trwałe. Po analizie materiałów dostępnych w internecie oraz po uzyskaniu opinii ekspertów uznaliśmy, że mogą to być szczątki rakiety Falcon X, która w nocy przechodziła przez gęste warstwy atmosfery nad Polską o godzinie 4:40 i rozpadła się na wiele drobniejszych elementów. Do dotychczas nie otrzymaliśmy żadnego zawiadomienia, że jakakolwiek osoba ucierpiała w wyniku upadku tych szczątków.
Przypomnę, mamy czwarte znalezisko z dziś, z miejscowości Sędziny w powiecie szamoturskim, 100 metrów od autostrady A2. I najpierw oddaję głos chyba pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Słuchamy.
No, pierwsze, co się nasuwa od razu po takim wydarzeniu, myślę, że to było zdarzenie losowe, gdzie jakaś technika obliczeniowa zawiodła i gdzie indziej te moduły miały spaść, ale pierwsze, co się nasuwa, to jak szczelne jest nasze niebo. Przypominam sobie sytuację, jak to jeden rząd krzyczał na drugi, że tam coś spadło, wy nie widzicie, no to teraz tutaj spadło i ci, co krzyczeli, wtedy też okazało się, że nie widzą. No i to nasuwa pytanie, jak szczelne jest nasze niebo, jak Ministerstwo Obrony Narodowej dokłada wszelkich starań, żeby nas ostrzec przed pewnymi rzeczami. No okazuje się, że to zawiodło i to bardzo, i to jest niepokojące. Natomiast sama sytuacja, myślę, że po prostu jest losowa, bo w przestrzeni kosmicznej takie rzeczy się dzieją, zdarzają rzadko, ale jednak wypadło na Wielkopolskę. No i trudno. Szczęście, że się nikomu nic nie stało, że to spadało gdzieś na pola, na firmę, jak jeszcze ludzi nie było, to jest najważniejsze, nie?
Ja mam jeszcze takie przeczucie, że tych kawałków się jeszcze gdzie niegdzie znajdzie kilka.
Oczywiście.
Ale panie Piotrze, takie mam pytanie, gdybyśmy nawet powiedzmy widzieli, że to spada, to tego tak byśmy chyba nie zatrzymali, no bo to chyba by musiało spaść, no w żadne sieci tego na niebie nie złapiemy, prawda?
Jasne, że nie złapiemy, tylko jak będziemy ostrzeżeni o mniej więcej jakichś danych współrzędnych, no to kto tam jest, gdzie tam byłaby podane tam odcinek od Komornik do, nie wiem, do Nowego Tomyśla, do Piewa, bądźcie państwo gotowi, że coś tam może, oczywiście będziemy na drodze, gdzieś na chodniku, nie unikniemy tego, ale jednak czujność byłaby wzmożona, ale to chodzi bardziej o to, że jakby strona rządowa, że to niebo jest nieszczelne przed innymi rzeczami, które mogłyby na nas spaść i byłyby dużo bardziej groźne. Druga sprawa, jestem też ciekawy, jak bardzo zaraz, bo jeszcze nie sprawdzałem w internetach, gdzieś w mediach społecznościowych uruchomią się jakieś głosy, że to na pewno jakaś ruska agentura już czyha na nas, sprawdza, jak tutaj Poznań zbombardować. Na pewno jakaś paranoja się urodzi, to jest tylko kwestia czasu.
Dziękuję bardzo, to pan Piotr i pan Andrzej czeka już też. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry. No dla mnie, że tak powiem, jest to ciekawe no, z zupełnie innego powodu. To znaczy powiem tak, że tutaj pan Piotr, który mówi, że tam nie wychwycono tego zawczasu, jak gdyby tego lotu, tych obiektów, że to mogłyby być zagrożeniem dla nas, no to jest trochę inaczej, bo gdyby to była jakaś, powiedzmy, rakieta, która została skierowana w celach dokonania jakiejś agresji na nasz kraj, no to by prawdopodobnie to zostało zauważone w momencie startu tej rakiety, bo są jakieś systemy ostrzegania, ale to już pomijają. Mhm. Dla mnie ta cała sytuacja jest o tyle ciekawa z takiego prawnego punktu widzenia, prawda?
No.
No bo tutaj w grę wchodzi, nie wiem, ja w prawie karnym się co prawda nie specjalizuję, ale zacznijmy od prawa karnego. Na czym się faktycznie kiepsko znam. To jest artykuł bodajże 163 o jakimś tam sprowadzeniu niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu, tam coś takiego.
No.
I to jest paragraf drugi, bo ten paragraf drugi mówi o tym, że to się dzieje nieumyślnie, no bo nikt oczywiście umyślnie tego i to jest sprowadzenie tego niebezpieczeństwa, tak?
Tak, tak, tak.
No więc... No, ciekawy jestem, przeciwko komu zostanie no, skierowany ten, że tak powiem, akt oskarżenia, jeżeli zostanie skierowany. To jest po pierwsze.
Powiem panu, że aspekt prawny poruszymy też w tej audycji, nieco w innym aspekcie.
A po drugie jeszcze, no, ale już dokończę może myśl, a po drugie no, kwestia, że tak powiem, związana z tym, że być może ktoś poniósł szkody skutkiem tego upadku tego obiektu, bo gdyby tak, bo czy to jest w ogóle zdarzenie prawne? No jest na pewno, bo ktoś na pewno jakąś szkodę poniósł, No, typu, że to w ogóle gdzieś...
Rozumiem,
spadło,
coś rozbiło, rozwaliło i tak dalej, nie?
Na czyjś teren. No to tak samo jakby, wie pan, jakby ktoś samochodem u pana na podwórku zaparkował, podczas kiedy pan by tego sobie nie życzył, nie?
No dokładnie tak. Ten aspekt... Poruszymy, panie Andrzeju.
I teraz radzę, no jeżeli ktoś uważa, że poniósł szkodę skutkiem tego upadku, no radzę skierować sprawę, wynająć jakąś dobrą amerykańską, bo to podejrzewam, że organizacja, która to wysłała tę rakietę, mieści się na terenie Stanów Zjednoczonych, w jakiejś dobrej kancelarii prawnej, zażądać dość dużego odszkodowania, dużego, tak idącego w miliony dolarów i sprawdzić, niech prawnicy, którzy się znają na amerykańskim prawie, bo w polskiej literaturze prawniczej ja nie spotkałem się z opisaniem takiego przypadku, ale nie wiem, być może gdzieś w Ameryce.
Tak, dziękujemy. Panie Andrzeju, dziękujemy bardzo. Fajnie, że pan poruszył te dwa wątki prawne. Ten jeden rozwiniemy, bo rzeczywiście kwestia odszkodowań pojawiła się również na naszej antenie w tym tygodniu. Ja tylko dodam, że rzeczywiście te rakiety, których kawałki spadły do Wielkopolski, one zostały wystrzelone, czy ta rakieta została wystrzelona 1 lutego, ta data już padła, z bazy sił powietrznych Stanów Zjednoczonych Vandenberg w Kalifornii, czyli z terenu Stanów Zjednoczonych. No ale teraz słuchacze kolejni czekają, ale proszę o chwilę cierpliwości, bo wrócimy do kawałka rakiety, który spadł na teren hurtowni elektrycznej w Komornikach pod Poznaniem. To oczywiście przyciągnęło ciekawych sprawy kilku mieszkańców. Wśród nich był pan Damian, a z panem Damianem rozmawiał Krzysztof Polasik.
Po prostu podjechałem zobaczyć tej ciekawości, bo pan też sobie lubię pokręcić jakieś filmiki, ale to tak tylko w amatorskim stylu i mówię, przyjadę zobaczyć, co się dzieje i to wszystko. No i nagle widzę pełno straży, służb i tak dalej i wszyscy tutaj są w szoku, że to spadło akurat tutaj zupełnie, dla mnie niezrozumiałe, nie? Jak może coś spaść takiego, że nikt tego nie kontroluje, nie? No tym bardziej się z tego dziwię, że właśnie mamy obok lotnisko Krzesiny, gdzie powinno być to i mamy lotnisko Ławica, nie? Wszystko powinno być monitorowane, no bo no ludzie, no nie żyjemy w świecie, że nikt tego nie obserwuje, a tuż za wschodnią granicą mamy wojnę, nie? I to już jest kolejny jakiś tam przypadek, że coś spada na terytorium kraju i nikt nad tym nie czuwa. Być może to jest tak mały element, że radary tego nie są w stanie uchwycić, nie? Tego nie jestem w stanie powiedzieć, bo ja się na tym zupełnie nie znam. No tylko ja tylko tak sobie to, że tak powiem, w głowie układam i próbuję jakoś dojść do wniosków, ale no wnioski są takie, że no może nam spaść cokolwiek na głowę i dopiero się dowiem, jak spadnie, nie?
Zaraz oddamy głos ekspertom, a tymczasem dzwoni pan Jarosław. No nie wiem, być może też ekspert. Dzień dobry, panie Jarku.
Dzień dobry państwu. To wszyscy koledzy, co przede mną mówili, mają rację, nie? Ale ja bym jeszcze poruszył inny czynnik komunikacji na naszym rządzie, co, gdzie się dzieje. Tam wszyscy wiemy, że tam jakieś tam telefony były nieważne, wszystko. Ja się pytam, co to jest za państwo? Kto nami rządzi? PiS, PO, wszystko. To wie pan, to tego się słuchać nie da. No to nie wiedzą nic, ktoś, coś. Wczoraj w Sejmie jakiś gość pijany wychodzi. No tak ogólnie mówię, o wszystkim już teraz, nie? I co to jest? Co się dzieje w tym naszym kraju? To są tutaj, za przeproszeniem, takie jaja po prostu się robią wszystko. Wszyscy mają jakby wywalone na wszystko.
Dobrze, dziękuję panu bardzo. Bardzo dramatyczny głos bym powiedział. I pan Krzysztof, dzień dobry.
Dzień dobry. W odniesieniu do mojego poprzednika, no państwo polskie już w ogóle nie istnieje.
Ojej, panie, no.
Dlatego, że jesteśmy już jako korporacja, 20 lat temu zarejestrowani w USA, wszystkie podległe rządom i ZUS-y i policja jest zarejestrowana w USA. Jesteśmy korporacją, więc...
A co to ma wspólnego, panie Krzysztofie, z tymi kawałkami tej rakiety, która spadła u nas?
A no, że mi chodzi o poprzednika, że po prostu nikt na niczym nie kontroluje. Bo tak jest, jak jest po prostu. Jesteśmy po prostu kolonią, która jest wyzyskiwana. Ale co, wracamy do tematu. Mój ojciec znalazł tam w latach 80, koniec 80, nie, początek 80 roku. Znalazł właśnie, spadło na spadochronie rosyjskie, takie, nie wiem, takie mini jakby radyjko z takimi transformatorami. i no tym po prostu się bawiliśmy, to zaś później. No miało to takie baterie, takie pamiętam, koloru zielonego. No i to była taka sensacja, że coś spadło z nieba. A tutaj mamy coś potężniejszego.
O, panie Krzysztofie, bawił się pan ruską zabawką.
No tak, tak.
Radyjkiem.
To myśleliśmy, że to jest radio, ale bo to jeszcze miało takie lampowe te
no
dwa...
No właśnie.
Lampy takie, no to...
Co to pan, było?
Ciekawe, no...
No dziękuję.
Na szczęście żyjemy, nie było to chyba radioaktywne nawet, także... No, takie rzeczy się zdarzają. No, a mogą się zdarzać jeszcze niebawem latające talerze, które już... Stój. Pracowali nad tym niemieccy naukowcy pod koniec wojny, także wszystko jest możliwe. To jest tak zwany napęd antygrawitacyjny. To będzie jeszcze większa sensacja.
Dziękuję panu bardzo, panie Krzysztofie. Najważniejsze, żeby te latające talerze nie latały nam między kuchnią a pokojem, albo w kuchni. Jakub Tokarek z Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM wyjaśnia, jak to możliwe, że fragmenty rakiety spadły na Wielkopolskę i dlaczego tak trudno było przewidzieć ich trajektorię.
Nie zadziałała procedura deorbitacyjna z jakichkolwiek powodów, która spowodowałaby sprowadzenie tego obiektu na Ziemię, ale nad oceanem. Czyli to samo, co zaszło nad Wielkopolską, miałoby miejsce nad oceanem i tam nikomu nic by się nie stało. Ale niestety nie zadziałało cokolwiek i nie mieliśmy kontroli nad tym, gdzie dokładnie to spadnie. Była informacja o tym, że ten obiekt wejdzie w atmosferę plus minus 3 godziny, prawie 2 obiegi wokół Ziemi, więc miejsca na wlecenie w atmosferę ziemską i spalenie się było dużo, no i akurat to trafiło nad Wielkopolskę. Cały czas agencje takie jak Polsa czy Europejska Agencja Kosmiczna NASA starają się to robić, natomiast warto wiedzieć, że to, że my widzieliśmy z wartością tym plus minus 3 godziny, to wynika z faktu, że na tą deorbitację niekontrolowaną ma wpływ mnóstwo czynników. Mamy do czynienia z atmosferą, która ma różną gęstość nad różnymi miejscami na różnych wysokościach i to się zmienia. Mówimy o pogodzie na Ziemi, ale mamy coś takiego jak pogoda kosmiczna, Słońce delikatnie aktywniejsze może nam poszerzyć tą atmosferę. Leci ten obiekt w sposób niekontrolowany, może się obraca, ma różną powierzchnię, którą naciera, w taki nieoczywisty sposób hamuje.
Czyli, proszę państwa, czysto losowy wybór, cudzysłów w słowie wybór, miejsca, gdzie te kawałki spadały. Pan Marcin i potem pan Jerzy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bo ja mam też takie pytanie, czy jest pan w stanie sprawdzić gdzieś, ja nie mogłem, teraz dopiero się zatrzymałem samochodem, ile takich obiektów dziennie wchodzi w atmosferę i spala się, czy tam spada do morza, czy spala się konkretnie w całości.
Na pewno jest tego dużo, bo słyszę...
Tak, no sam Elon Musk ma ileś tam już tysięcy tych Starlinków, prawda? I one, te satelity, które kończą już żywotność, one gdzieś tam mają tak to zaprogramowane, że jakby obniżają się, tak, i wpadają w tą atmosferę. One są małe w porównaniu.
I one się powinny były spalić w atmosferze.
Tak, dokładnie. No i teraz rzeczywiście, no nie wiem, na czym tu debatować, bo ja mówię tak, i tak czy inaczej władze o tym wiedziały. Ile w tym roku już nad nami spaliło się takich? Pewno kilka, nawet nie mieliśmy o tym bladego pojęcia, że coś się takiego stało, bo się spaliły, prawda? I jakby nas to nie interesowało. Tutaj było to spektakularne, tak jak pan poprzednik mówił, ona zrobiła 3, tak, obroty wokół całej Ziemi i przecież było ją widać tak od Głogowa, bo ludzie w Głogowie nagrywali, a gdzie mamy Głogów, a gdzie Poznań i ona nad Poznaniem jeszcze gdzieś tam było widać, jak się pali, prawda? No to proszę państwa, ja myślę, że no...
Słyszałem takie wypowiedzi też fachowców w którymś z kanałów telewizyjnych, że po prostu akurat ta rakieta została w jakiś taki sposób zabezpieczony, tak solidny, że to się nie spaliło, czy nie zdążyło się spalić, nie wiem, może za szybko to leciało.
Można powiedzieć, że mają rozmach.
Tak, tak.
No,
tak.
Ale no, także są takie rzeczywiście przypadki losowe i teraz nawet gdyby nas jakieś, byśmy dostali alerty, to co, to nawet to no jakby w dom trafiło, no to dom byśmy przestawili, byśmy szybko tarczę Kapitana Amerykę wezwali. To są takie rzeczy, nad którymi chyba nie ma się co za bardzo podniecać i robić z tego wojny, no stało się i tyle. Z tego, co wiemy, no to takich rzeczy jest dużo i służby nie o wszystkim informują, prawda? Informują informują, prawda, o takich rzeczach tam, któryś z przedmówców mówił, jak byłyby to rakiety, które przenoszą jakieś ładunki, które są tak, no po prostu, no tak, które spowodują eksplozję i śmierć ludzi. O takich, po to mamy tarczę, którą zamontowali Amerykanie. No i chyba wszystko.
Panie Marcinie, idąc trochę tropem pana wywodu, bym powiedział jeszcze, że naprawdę cieszmy się, że to nikomu nie spadło
dokładnie,
na głowę, ani na dom.
No oczywiście, bo przecież mogło się tak to wydarzyć i wtedy dopiero by trzeba było ruszać te wszystkie ubezpieczenia we sprawy jakiejś konwencji międzynarodowej i wszystko i dopiero byłoby ciekawie, a wiadomo, że pan Musk do końca normalny facet nie jest, więc mogłoby być czasem wesoło tutaj, tak? I do tego nie wiem, byśmy musieli oddać może ilość węgla tamtemu Trumpowi za to, czy coś tam, no nie wiem. No to pozdrawiam mimo wszystko jeszcze z Polski, bo nic nie słyszałem, że nie jesteśmy Polską, ale radio uczy i wychowuje, także się dowiedzieliśmy, że nie jesteśmy w Polsce. Także wszystkiego dobrego.
To pan Marcin i pan Jerzy. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Przysłuchiwałem się przedmówcy i muszę powiedzieć, że bardzo rozsądnie powiedział i również przychylam się do jego wypowiedzi, bo jak słyszę tych chorych ludzi, państwo nie istnieje, to wina Tuska, wina prezydenta Poznania, wszystkich zamknąć, idzie się ulicą, cegła spadnie jak choinka z dachu, więc trzeba powiedzieć kogo? Murarza albo lekarza. No przecież wszystko chore. To są rzeczy losowe i na to nie ma rady. Nie ma rady. Uprzejmie dziękuję.
To pan Jerzy, ja tylko proszę, żebyśmy wzajemnie sobie tutaj też za ostro o sobie nie mówili. Zaraz oddam głos kolejnemu słuchaczowi, a nawet kolejnym słuchaczom, ale przedtem wysłuchajmy jeszcze jednego eksperta. Przypomnijmy tylko, że minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz brak komunikatu tłumaczył tym, że Polska Agencja Kosmiczna wysłała maila na nieaktualny adres resortu. Redaktor naczelny miesięcznika Wojsko i Technika Andrzej Kiński uważa, że, uwaga, nie było potrzeby zawiadamiania mieszkańców.
Trudno tutaj mówić o tym, żeby na przykład rozsyłać tą informację poprzez komunikaty mailowe Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ponieważ nie ma możliwości dokładnego określenia miejsca upadku takich obiektów deorbitujących, no jak gdyby w sposób niekontrolowany. To trudno jest określić nawet z dokładnością do kilkudziesięciu kilometrów, biorąc pod uwagę też zresztą to, że nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę upadnie na ziemię. To są zwykle obiekty o lekkiej konstrukcji, które w całości spalają się podczas przechodzenia przez górne warstwy atmosfery ziemskiej i rzadkie są sytuacje takie jak w tym przypadku, że jakieś poważne części tych rakiet docierają do ziemi i mogą oczywiście wyrządzić określone szkody. W tym przypadku chodziło o zbiorniki paliwa, o konstrukcji kompozytowej, które mają dosyć dużą odporność na wysokie temperatury, stąd ich upadek. Generalnie wydaje mi się, że te procedury zadziałały, bo chociażby sami z mediów pamiętamy, że już przed tym całym zdarzeniem, na kilka godzin przed tym zdarzeniem, pojawiły się w mediach informacje, że będziemy mogli obejrzeć na naszym niebie to, że ta rakieta będzie się rozpadała w górnych warstwach atmosfery, a że akurat no, doszło do upadku szczątków tej rakiety na tereny zamieszkane, no to jest to po prostu kwestia przypadku i tego nikt nie mógł wcześniej dokładnie określić.
Ja w tym miejscu pozwolę sobie na taką małą dygresję. Jakiś czas temu, no już kilka, może nawet naście lat temu, spędziłem jedną noc w obserwatorium astronomicznym w podpoznańskim Borówcu. No i tam między innymi śledziliśmy z panem obserwatorem ruch kosmicznych śmieci wokół Ziemi, na tej też wysokości tutaj nad nami. I ile tego jest, to państwo sobie nie wyobrażają. I jakie to nieraz wielkie te śmieci tam orbitują, także chińskie i inne. Ale wracamy do tematu. Pan Ryszard pierwszy, a potem pan Michał.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No teraz tak, niech pan zobaczy. Wojsko i agencja ta kosmiczna, oni mieli złego maila. No to jak po prostu, to jest dla mnie absurd, bo jedne służby z drugimi nie mają nawet swojego prawidłowego maila. No to to już jest absurd, nie? Teraz niech pan zobaczy, takie beczki, to niby losowe, no ale to spadły aż 3.
4, mamy już czwarty, proszę pana.
No to już mamy czwarty, no to ale też mi super losowo i lekko zdarzające się sytuacje. A gdyby w takiej beczce była jakaś substancja chemiczna, nie? Mm-hmm. Ciekawe, co by wtedy powiedzieli. Powiem tylko tak, gdyby to było za czasów poprzedniej władzy, to strach pomyśleć, co by teraz się wydarzyło tak z tą rakietą tam pod Bydgoszczą? Bo Boże, tragedia.
No, ale
tragedia.
Rakieta była rosyjska, proszę pana.
Dobrze, ale te beczki, a jakby te beczki były też przykładowo rosyjskie i miałyby w środku jakąś substancję i by się rozprysły. Albo trafiłyby w samolot, który leci.
A też sobie o tym myślałem. Gdyby takie no, spadające kawałki,
tak naprawdę,
nawet tego,
punkt,
co spadało, proszę pana.
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Taka jest prawda.
Dziękuję, i panie Ryszardzie.
Nie zadziałało tutaj, nie zadziałało, bo to powinno być zestrzelone. A tam nawet reakcji nie było, bo minister spał.
Dziękuję panu bardzo. Pan Ryszard tak uważa, a pan Michał?
Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie. No takie rzeczy spadały i spadać będą, a że akurat spadły we Wielkopolsce, to tak jak trafi szóstkę w totolotka, bo to naprawdę rzadko się zdarza. A druga sprawa, tutaj mój przedmówca już powiedział to, co chciałem powiedzieć. No jeżeli Ministerstwo Obrony Narodowej nie ma aktualnego maila, czy instytucje zajmujące się sprawami kosmicznymi nie mają na bieżąco informacji maila, no to takie tłumaczenie, no panie redaktorze, no jeszcze jedno moje pytanie, czy baza lotnictwa taktycznego w Krzesinach o tym wiedziała i czy lotnisko w Ławicy było o tym poinformowane? Tego bym się chciał dowiedzieć. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Rzeczniczka prasowa Polskiej Agencji Kosmicznej Agnieszka Gapys zapewnia, że Polsa, czyli właśnie ta Polska Agencja Kosmiczna, na bieżąco monitoruje sytuację na polskim niebie.
Ponieważ sytuacje takie zdarzają się nadzwyczaj rzadko, nie ma w Polsce ustalonych procedur postępowania. Ze względu na to, że ruch w kosmosie staje się coraz większy, takie procedury muszą powstać. Obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje projekt ustawy o działalności kosmicznej, który wraz z rozporządzeniami wykonawczymi będzie regulowało tego typu kwestie. Polsa stale prowadzi działania wykrywania i analizowania zagrożeń płynących z przestrzeni kosmicznej dotyczące przewidywania reentry, przewidywania kolizji obiektów kosmicznych i wykrywania rozpadu tych obiektów w przestrzeni kosmicznej.
Tak sobie pomyślałem, proszę państwa, słuchając tej wypowiedzi, że proszę bardzo, jak życie wymusza wkraczanie w aspekty prawne, których jeszcze, nie wiem, 10, 20, 50 lat temu w ogóle byśmy sobie nie wyobrażali, że będzie trzeba myśleć nad prawem w kategoriach, co gdyby z nieba coś spadło. Nie mam na myśli samolotu, no tylko właśnie takie rzeczy jak te, o których dzisiaj mówimy. Według Jakuba Tokarka z UAM sytuacja pokazuje, że musimy się jeszcze sporo, sporo nauczyć.
Dalsze środki są potrzebne na usprawnianie metod przewidywania tego typu zjawisk, żeby nie dopuszczać do sytuacji, do której doszło. A jeżeli już jest to nieuniknione, no to wydawać odpowiednio wcześniej komunikaty, że na jakimś obszarze w danych godzinach może spaść. No wczoraj to spadło wcześnie rano i akurat ludzi dużo na zewnątrz nie było. Ale gdyby do sytuacji miało dojść w środku dnia, no to moim zdaniem warto wydać ostrzeżenie. No prosimy w przeciągu tego pół godziny nie wychodzić na zewnątrz, nawet 15 minut. To można coś takiego zrobić, ale to jest już kwestia na zupełnie przyszłość. Natomiast, tak jak wspomniałem, warto znaleźć pieniądze, finansowanie na to, żeby ulepszać metody przewidywania, żeby do takich zdarzeń dochodziło.
Czyli, proszę państwa, tak mówimy, losowe wydarzenie, może drobne, może nie tak drobne, jakby się mogło wydawać, ale trzeba z tego powyciągać wnioski, daleko idące wnioski. Tymczasem mamy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Maciej z Kornika.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. A jakby spadł meteoryt, to też by była wina jakiegoś jednego czy drugiej partii czy polityka? No to bez przesady, no nikt na to nie ma wpływu. I tak jak to było przed chwileczką powiedziane, no to prawo międzynarodowe tego nie określa i coś trzeba tym zrobić, nie? W takich sytuacjach to będzie po prostu się na szkodowanie. Cud był taki, że nie spadło to na żaden dom, żadnych nie ma poszkodowanych, ale to by był spory problem. Ja tak uważam i to nie zmieniają. Wiadomo, że wiadomo, kogo była rakieta, ale o tym odpowiedzialność.
I dobrze, że pan to mówi, bo...
To naprawdę spory problem moim zdaniem. A tak jak mówię, no obwinianie, że wina jednego czy drugiego. No jakby na przykład spadł meteoryt, to też by była wina, nie wiem, jednego tych, co rządzili, albo tamtych, co rządzili.
No to wtedy trzeba by takiemu meteorytowi nadać jakąś łatkę polityczną i dyskutować.
No to jest takie dziwna sprawa. Cieszmy się, że nikomu się nic nie stało i tyle, a to się będzie jeszcze pojawić, będzie jeszcze więcej takich przypadków. Ja tak uważam.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. I w pewnym sensie pan dzwoniący teraz z Kórnika podprowadził nas pod ostatni materiał reporterski, jaki wyemitujemy w tej edycji, bo oczywiście pojawia się całkiem logiczne pytanie. Ono już się właściwie pojawiło w pierwszym bodaj telefonie albo w drugim. Pytanie o ewentualne odszkodowanie. To pytanie padło także na naszej antenie już w środę, 19 lutego, czyli w dniu, gdy kosmiczny złom Muska spadał na wielkopolską ziemię w kawałkach. W naszym cotygodniowym magazynie Masz Prawo redaktor Wojciech Chmielewski zapytał o to mecenasa Mateusza Misiornego.
Czy na przykład, jeżeli ktoś jakąś szkodę w związku z taką spadającą z nieba miałby do czynienia, czy tu możemy myśleć o jakimś odszkodowaniu w ogóle, czy to jest tak, że po prostu, no co, z nieba, no trudno?
Przyznam, że specjalistą z zakresu prawa kosmicznego nie jestem, ale szybki research udziela odpowiedzi na to pytanie. No szansa bardzo teoretyczna, czy szansa na odszkodowanie, a ryzyko z kolei na szkodę wywołaną takim spadającym elementem z nieba chyba jeszcze mniejsza. Natomiast te kwestie powinno przynajmniej regulować międzynarodowe prawo kosmiczne, tutaj konkretnie konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z 1972 roku. W praktyce by to wyglądało w ten sposób, że roszczenie zgłaszane jest do rządu kraju, który później zgłasza się z tym roszczeniem do rządu.
Ale w 1972 roku było NASA, które było agencją kosmiczną rządową amerykańską, a firma Starlink jest prywatną firmą, która robi to na swoją rękę.
Jasne, natomiast to jest tak samo jak z prawem lotniczym czy morskim. Wiadomo, że obowiązuje prawo na danym statku, pod której go banderą statek morski pływa. Natomiast tutaj w przypadku tych szkód kosmicznych roszczenie przysługiwałoby do rządu, do kraju, z którego taka rakieta wystartowała.
Ale przecież do Donalda Trumpa trzeba by
sobie do Muska, ale przecież on nie celował w ten elektrohut.
Tak, uwagę na końcu tej rozmowy wygłosił redaktor Maciej Narożny. No tak, rzeczywiście Elon Musk mógłby się bronić argumentem, że nie celował w elektrohurtownię w Komornikach pod Poznaniem na przykład. Ba, on mógłby się bronić tym, że w nic nie celował i zdaje się, że miałby rację. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję za wszystkie telefony. Te poważne, te mniej poważne. Myślę, że pożytecznie też i sympatycznie spędziliśmy tych kilkadziesiąt minut ostatnich. 12:51 to była audycja w środku dnia. Za uwagę dziękuję Krzysztof Jankowski, realizujący tę audycję, Rafał Regulski, prowadzący, oraz autor większości materiałów wyemitowanych w tej audycji reporterskich, Krzysztof Polasik. Do usłyszenia i bądźcie państwo z nami. W środku dnia.